Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek spotkał się z proboszczami Rzymu, apelował, by dawali w świecie wiarygodne świadectwo. Amoris Laetitia trzeba interpretować zgodnie z nauczeniem Jana Pawła II, powiedział arcybiskup Chaput, odpowiedzialny w amerykańskim episkopacie za wprowadzanie w życie tej adhortacji. W Finlandii wprowadzono tzw. małżeństwa jednopłciowe. Środowiska prorodzinne zapowiadają, że nadal będą bronić prawdziwego wizerunku małżeństwa. Witam 2 marca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. O znaczeniu pamięci, nadziei i rozeznania dla wzrastania kapłanów w wierze mówił papież w czasie dorocznego spotkania z proboszczami Rzymu. Franciszek spotkał się z nimi w bazylice świętego Jana na Lateranie.
Wiara syci się i karmi pamięcią. Pamięcią przymierza, które Pan zawarł z nami. On jest Bogiem naszych ojców i dziadków. Nie jest Bogiem z ostatniej chwili, Bogiem bez rodzinnej historii, Bogiem, który, aby odpowiedzieć na każdy nowy paradygmat, musiałby odrzucać, jako przestarzałe i bez wartości, te wcześniejsze. Rodzinna historia nigdy nie wychodzi z mody. Stare wydawać się będą ubrania i kapelusze dziadków, fotografie będą w kolorze sepi, ale miłość i odwaga naszych ojców, którzy trudzili się, abyśmy mogli być tutaj i posiadać to wszystko, co mamy, palą się wciąż żywym płomieniem w każdym szlachetnym sercu.
Amoris Laetitia musi być interpretowana zgodnie ze słowami samego Jezusa oraz nauczaniem poprzednich papieży, powiedział arcybiskup Charles Chaput, przewodniczący Komisji Episkopatu USA do spraw wprowadzania w życie tej papieskiej adhortacji. Przypomniał on, że słowa Jezusa o rozwodzie i o tym, że ponowny związek jest cudzołóstwem, są bardzo jasne. Ewangelii nie pozostawiają co do tego żadnych wątpliwości, dlatego my nie możemy sprzeciwiać się słowom Jezusa. I nie jest też możliwe, by oficjalne nauczanie papieża, które było prawdą 20 lat temu, dziś nie było już prawdziwe. Jak miałoby być możliwe, by ludzie, którzy żyją w cudzołożnym związku, mogli przystępować do komunii, skoro Kościół orzekł w przeszłości, że jest to niemożliwe, powiedział metropolita Filadelfii. Gospodarz ostatniego światowego spotkania rodzin dodał, że chciałby, aby papież odpowiedział na słynne dubia kardynałów. Podkreślił on, że wszystkim biskupom powinno zależeć na utrzymywaniu szczerej jedności Kościoła z papieżem. Jest to o tyle ważne, że Franciszek sprawuje swą posługę inaczej niż jego poprzednicy, co budzi w ludziach pewien zamęt. Jako biskupi musimy pomóc papieżowi to zrozumieć, ale też pomóc ludziom zrozumieć papieża, podkreślił arcybiskup Chaput. Od wczoraj w Finlandii można zawierać tzw. małżeństwa homoseksualne. Proceder ten został zalegalizowany pomimo usilnych starań środowisk prorodzinnych, które zabiegały o zachowanie naturalnej definicji małżeństwa. Stosowna ustawa została przyjęta już w 2014 roku i spotkała się z poparciem prymasa Kościoła Luterańskiego. Na znak protestu 13 tysięcy luteranów wystąpiło wówczas z tej wspólnoty. Obrońcy rodziny dążyli do zablokowania tego prawa. W 5-milionowej Finlandii udało się zebrać ponad 100 tysięcy podpisów pod petycją domagającą się wprowadzenia prawnego zakazu małżeństw jednopłciowych. W ten sposób zmuszono parlament do ponownego rozpatrzenia całej sprawy. Ich wniosek został jednak odrzucony. Teraz, już po wejściu w życie nowego prawa, nadal nie dają za wygraną. Zapewniają, że wciąż będą bronić prawdziwej wizji małżeństwa. Aktualnie chcą się skupić na zagwarantowaniu wolności słowa, zwłaszcza nauczycielom i rodzicom. Doświadczenie innych krajów pokazuje bowiem, że środowiska homoseksualne nie zadowalają się jedynie uzyskaniem nieprzysługujących im praw, ale domagają się również ideologicznej indoktrynacji młodych pokoleń.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam Państwa ksiądz Mariusz Han. Jutro, 3 marca, w kościele w Polsce będzie dniem modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. W tej intencji sprawowane będą nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Gościmy w naszym studio ojca Adama Żaka, jezuitę, który odpowie nam o tym istotnym czasie stawania przed Bogiem w postawie pokuty i samym wydarzeniu. Rozmowę przeprowadził Krzysztof Brąk z Radia Watykańskiego. Serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania naszego wieczornego magazynu.
W Radiu Watykańskim gościmy księdza Adama Żaka, jezuitę, koordynatora do spraw ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Witam serdecznie.
Ja witam. Witam radiosłuchaczy.
Proszę księdza, w tym roku Kościół w Polsce po raz pierwszy przeżywa Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Skąd ta inicjatywa i jaki jest jej cel?
Inicjatorami tej inicjatywy były przede wszystkim same ofiary, które zwróciły się do Komisji Papieskiej przy Stolicy Apostolskiej z prośbą o to, żeby ustanowić taki dzień. I ta prośba została przedstawiona Ojcu Świętemu i Ojciec Święty zwrócił się do Konferencji Episkopatów, żeby taki dzień modlitwy ustanowili. Tu w poszczególnych kościołach lokalnych został ustanowiony. No i dla nas będzie to piątek, pierwszy piątek Wielkiego Postu. W tym roku przypada 3 marca i będzie to Dzień Modlitwy i Pokuty.
Co jest celem tej inicjatywy?
Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim coś, co dla kościoła jest jakby pierwszorzędne. To znaczy nauczyć się z modlitwy, z kontemplacji męki Pana Jezusa, nauczyć się współczucia. Współczucia wobec osób niewinnych, które zostały skrzywdzone. Jezus był właśnie takim, Jezus krzyżowany, Jezus cierpiący, umęczony, to niewinny, który nosił, czy wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze winy, cierpiał na skutek grzechów ludzkich. I właśnie po prostu mi się wydaje, że to jest bardzo dobry sposób przez odprawienie Drogi Krzyżowej w ten dzień. Jest to bardzo dobry sposób uczenia się empatii.
No właśnie, ta modlitwa ma jakąś z góry określoną formę?
Ma właśnie określoną formę Drogi Krzyżowej. Przynajmniej tak zostało zasugerowane ze strony Episkopatu Polski. Natomiast ona może przybrać formę również czuwania pokutnego, czy jakąś inną. Naturalnie w kontekście Wielkiego Postu będzie to rzeczą naturalną, by w taki czy w inny sposób nawiązać do męki pańskiej.
Proszę księdza, inną ofiarą wykorzystywania jest też ogromna rzesza porządnych księży. Na skutek tych skandali zaufanie społeczne do nich zostało poważnie nadszarpnięte. Czy o tych ofiarach też się pamięta?
Myślę, że nie tylko się pamięta, tylko że powiedzmy trzeba uzyskać w pewnym sensie w naszej świadomości te właściwe proporcje. To znaczy właściwe proporcje, że my cierpimy, jeśli już to z powodu grzechów naszych współbraci i błędów popełnionych względem ofiar i tych przestępstw, które ci niektórzy współbracia popełnili. W związku z tym, my też cierpimy na skutek grzechów innych. I to oznacza, że musimy się bronić nie tyle przed ofiarami, ile bronić się przed tym, żebyśmy, powiedzmy, bronić się przed skutkami grzechów, nie wylali dziecka z kąpielą i nie utracili empatii wobec tych, którzy bezpośrednio wbrew swojej woli naśladują Chrystusa, który wziął na siebie skutki wszystkich grzechów, w tym również tych grzechów, które popełnili niektórzy nasi współbracia.
Proszę księdza, Kościół systematycznie walczy z tymi nadużyciami przynajmniej od 15 lat. To w 2002 roku Jan Paweł II powiedział słynne zero tolerancji. Później był Benedykt XVI, bardzo bezwzględny względem tych spraw, podobnie papież Franciszek. Dlaczego tak trudno poradzić sobie z tym problemem, bo przecież wciąż napływają do nas nowe wiadomości na temat takich skandali?
Myślę, że Kościół nie zaczął w 2002 roku. To, co uczynił Jan Paweł II, to było uznanie i rozpoznanie bardzo istotnego faktu. To znaczy, że problem jest globalny, a nie tylko lokalny, jednej jakiejś strefy kulturowej. Mówiło się, że to jest problem świata anglojęzycznego, anglosaskiego. I to się okazało, powiedzmy, w bardzo szybkim tempie. Okazało się to nieprawdą, bo wystarczy popatrzeć tylko na czas, jaki upłynął od momentu indultu wydanego dla Stanów Zjednoczonych, który już wtedy określał normy postępowania szczegółowe dla tego typu przypadków, dla tego typu przestępstw w Kościele. I później dla Irlandii, to był 94 rok dla Stanów Zjednoczonych, 96 dla Irlandii i 5 lat później dla całego Kościoła. Rozszerzone normy na wszystkich. Czyli innymi słowy, to był moment rozpoznania w tamtych latach 90. rozpoznania globalnego charakteru. charakteru kryzysu.
Dlaczego tak trudno sobie z tym problemem poradzić?
Natura tych grzechów i tych przestępstw jest tego rodzaju, że one się dzieją w wielkim ukryciu. To jest pierwszy raz, pierwsza rzecz. Druga rzecz, że ofiary tego typu przestępstw, jeśli nie ujawnią w miarę szybko swojej krzywdy, to wtedy po prostu ten czas się wydłuża. I wydłuża się proporcjonalnie do tego, jak wielkim zaufaniem obdarzały te osoby, te ofiary obdarzały sprawcę. I na ogół, jeśli chodzi o sprawców duchownych, to były to osoby, które pozyskały, czy miały a priori zaufanie tych osób, które później skrzywdzili. W związku z tym po prostu no, nie dziwi, że dopiero po latach bardzo wielu ofiar jest w stanie coś wypowiedzieć i z drugiej strony nieraz po latach przeżywa ogromne skutki, bardzo bolesne skutki również tego długiego milczenia, również tego, że rzadko kiedy kojarzyły swoje trudności życiowe ze skutkami tego wykorzystania, które mogły polegać na tym między innymi na trudności w nawiązywaniu relacji, powiedzmy w podatności na uzależnienia, różnego rodzaju skrzywdzenia czy skutki tej krzywdy, skutki tych przestępstw, znane kryminalistyce, kryminologii, znane psychologii, ale myślę, że społeczeństwa od czasu, kiedy ten kryzys narastał w Kościele, po raz pierwszy znane, powiedzmy, całym społeczeństwom. I od tego trzeba powiedzieć, od ujawniania w Kościele tych przypadków, tych sytuacji przestępczych, od tego się zaczęła również nowa faza, powiedziałbym, bardzo poważna faza badań nad zjawiskiem wykorzystywania seksualnego małoletnich i nad ich skutkami. Bo nie jest to zjawisko nowe, prawda? Jest to zjawisko negatywne, ale powiedzmy było regularnie we wszystkich społeczeństwach i to nie tylko w Kościele, było po prostu tematem tabu ukrywanym skrzętnie. Dlaczego tak? Dlatego, że najwięcej ofiar było w środowiskach powiedzmy najbardziej, że tak powiem, zamkniętych, to znaczy w środowisku rodzinnym. Wszystkie statystyki, wszystkie badania wskazują na to, że środowisko rodzinne jest, to wykorzystanie wewnątrzrodzinne było i jest najbardziej rozpowszechnione. Czyli wśród osób, które łączy więź zaufania, które zostało nadużyte, ale którego ujawnienie jest prawie, że psychicznie, emocjonalnie niezwykle trudne albo nawet niemożliwe, dlatego że samo wykorzystanie mogło mieć miejsce między innymi dzięki jakiemuś współudziałowi, nie mówię współudziałowi świadomemu, ale często powiedzmy biernemu, tylko domyślnemu współudziałowi otoczenia.
Papież Benedykt polecił wszystkim episkopatom, by wypracowały własne normy postępowania w takich przypadkach. Czy episkopat polski wywiązał się z tego zadania?
Jeśli chodzi o wypracowanie własnych tych wytycznych, które są praktycznie zastosowaniem norm ogólnych dla całego, obowiązujących w całym Kościele, to episkopat wywiązał się dobrze z tego zadania. Te wytyczne zawierają zarówno zasady, jak i powiedzmy określają politykę, w cudzysłowie, czyli podejście Kościoła do tego typu przypadków od strony takiej wewnętrznej i głębokiej i określają też procedury postępowania, przy czym trzeba powiedzieć, że wcielają w życie konkretnych postępowań te zasady, które ustanowiła Stolica Apostolska, że na pierwszym miejscu jest dobro ofiar, na drugim miejscu dobro Kościoła jako ludu Bożego, który jest zraniony również przez takie grzechy. Wspólnoty konkretne, całe nieraz diecezje, całe regiony, prawda, przez zaniedbania czy przez tego typu przestępstwa i zaniedbania potem w ich traktowaniu. Więc to jest rzecz, czyli mamy instrument, porządny instrument prawny do tego, żeby podchodzić do tych przypadków w sposób taki, który odpowiada, powiedzmy, ciężkości tych przestępstw.
A czy te normy działają? Czy można powiedzieć, że nieletni w polskim Kościele są bezpieczni?
Co innego jest, czy są bezpieczni, a co innego jest, czy normy działają? Normy działają, bo z tego, co obserwuję i widzę, są stosowane zarówno w diecezjach, jak i w prowincjach zakonnych, z tym, że to nie oznacza jeszcze bezpieczeństwa małoletnich, dlatego że bezpieczeństwo małoletnich wymaga nie tylko normy karnej, tylko wymaga jeszcze normy takiego nauczenia się, takiego postępowania, które by chroniło małoletnich. I te normy postępowania, nie tylko jeśli chodzi o te normy prewencyjne, one są w trakcie wypracowywania i to jest sprawa dłuższa, bo ona jest związana również ze zmianą mentalności i z nauczeniem się pewnej czujności, która by nie była tylko podejrzliwością, prawda? Tylko nauczenie się rozpoznawania symptomów, wykorzystania, nauczenia się również pewnych metod i również wciągnięcia samych osób małoletnich w świadomość tego, że ich, i to nie tylko w Kościele, tylko w ogóle, prawda, że ich bezpieczeństwo przez pewne zachowania, bezpieczeństwo emocjonalne może być w jakiś sposób zagrożone. Więc to jest program praktycznie na zawsze. To nie jest stworzenie takiego programu, a do tej pory po prostu takich programów nie ma w Polsce. Znaczy są pojedyncze organizacje pozarządowe, które proponują takie programy, na przykład bezpiecznej szkoły i tak dalej, ale my wiemy, że dzieci czy młodzież uczęszczają nie tylko do szkół, uczęszczają do zespołów sportowych, uczęszczają powiedzmy do zespołów artystycznych, uczęszczają, czy biorą udział w całej gamie działalności pozaszkolnej, no i tym również w działalności kościelnej z młodzieżą, prawda? Czyli w działalności ewangelizacyjnej, w działalności wypoczynkowej, w działalności rekolekcyjnej, czy choćby w takich grupach jak liturgiczna służba ołtarza, czy innego rodzaju grupy, które nie mają formalnego jakiegoś, poza tym, że są wewnątrz, powiedzmy, no, normalnego, codziennego życia kościoła, wspólnoty kościelnej, która formuje również do wiary i przekazuje wiarę swoim, no, swoim dzieciom.
Dobrze, a z drugiej strony praktyczne jeszcze jedno pytanie, co zrobić, jeśli rzeczywiście zajdzie podejrzenie,
jeśli,
gdzie się zgłosić?
Jeśli zajdzie podejrzenie, no to po prostu trzeba jak najszybciej zgłosić sprawę odpowiednim służbom, czyli powiedzmy, jeśli to jest podejrzenie, żeby je wyjaśnić, jeśli to jest podejrzenie, powiedzmy, dotyczące, to na to już są pewne przepisy, jeśli chodzi o szkoły, o szkolnictwo, wszystkie te miejsca instytucjonalne, które działają, to tam nauczyciele jako urzędnicy państwowi, czy urzędnicy czy dyrekcje szkół jako urzędnicy samorządowi mają ścisły obowiązek prawny pod sankcją zgłoszenia czegoś takiego podejrzenia do prokuratury czy do policji, i policja czy prokuratura ma obowiązek rozpoczęcia z urzędu dochodzenia, żeby ustalić, jaka jest prawda.
A w kościele biskupi, proboszczowie wiedzą już, jak reagować?
W kościele myślę, że ta wiedza się upowszechnia. Są świadomi tego, że mają obowiązek tak zwany społeczny, czyli moralny, z tym, że nie zawsze są świadomi tego, że jeśli zaniedbają ten obowiązek społeczny, to wtedy sankcja będzie społeczna. Prawda? Bo jeżeli popełnią jakieś błędy, czy zaniedbania, czy po prostu z własnej ignorancji, no to potem po prostu sankcja nie jest karna, ale sankcja jest społeczna, która może być bardziej dotkliwa od sankcji karnej.
Miejmy nadzieję, że ten dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania nieletnich przyczyni się do zwiększenia świadomości w Kościele i też w społeczeństwie.
Świadomości nie brakuje w tym sensie, że chyba nie ma człowieka przy zdrowych zmysłach, który by uważał, że jest to rzecz, którą można potraktować lekko. Prawda? Natomiast kwestią inną jest kwestia empatii. Jest kwestia kształtowania tego wczucia w sytuację kogoś, kto jest pokrzywdzony w taki sposób. I myślę, że w tym wypadku właśnie, żeby powrócić do początku tej rozmowy, w tym wypadku no istotny jest wybór tej formy modlitewnej refleksji, modlitewnego uczestnictwa właśnie przez drogę krzyżową, która uczy w sposób bardzo głęboki wglądu w to, jak grzech krzywdzi człowieka, jak grzech krzywdzi relacje międzyludzkie, a tym bardziej taki grzech, który uderza w tak intymną sferę, jaką jest sfera seksualna, czy sfera tych głębszych emocji człowieka i jego, powiedzmy, bo dojrzewanie czy dorastanie człowieka w bardzo poważny sposób zależy od tego, w jaki sposób ta sfera emocji i ta sfera seksualna zostanie zintegrowana z całą osobowością, z pozostałymi elementami osobowości człowieka.
Dziękuję przyjemnie za rozmowę. Państwu przypomnę, że w studiu Radia Watykańskiego gościliśmy księdza Adama Żaka, koordynatora do spraw ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję przyjemnie.
Z ojcem Adamem Żakiem, jezuitą, rozmawiał Krzysztof Brąk z Radia Watykańskiego. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.